pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba. Oni zadbają o sprawny, techniczny przebieg naszej dzisiejszej audycji. A po drugiej stronie stołu do odpytywania siedzi pani doktor Barbara Bebko.
Witam. Dzień dobry Państwu.
Pani doktor jest położną, 28 lat w zawodzie, pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, też jest naczelną pielęgniarką. Obok pani Bożena Mikiewicz.
Witam. Dzień dobry, witam.
Pani jest pielęgniarką oddziałową oddziału intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 23 lata pracy. I to jest jakby opieka nad pacjentami najcięższymi w naszym szpitalu. Natomiast spotkaliśmy się w studio tutaj, aby porozmawiać o roli pielęgniarki i położnej w opiece nad naszym zdrowiem. To, że ja jestem lekarzem, to nie znaczy, że też nie wymagam opieki, nie trzeba zadbać o na zdrowie, a w organizacji ochrony zdrowia rola pielęgniarki i położnej jest ważna. Myślę, że ojciec Mateusz też z uwagą posłucha. On odpowiada za sprawy nasze duchowe, ale za sprawy cielesne też my, jako pracownicy ochrony zdrowia, musimy zadbać. Kuba też wszystkiemu się przysługuje i może też skorzysta. Proszę pani, pielęgniarka, jaki to jest zawód? Czym się tak zajmuje na co dzień?
No cóż, pielęgniarstwo to jest profesja, która, że tak powiem, ma za zadanie, pielęgniarki udzielają świadczeń zdrowotnych, tak? I to w szerokim znaczeniu tego słowa. Świadczeń zdrowotnych, które mają na celu zachowanie zdrowia, przywrócenie zdrowia, ratowanie zdrowia. Świadczeń, które są udzielane w czasie procesu leczenia. Te świadczenia polegają na tym przede wszystkim, że muszę ocenić warunki zdrowotne pacjenta, ocenić jego zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, ocenić jego zapotrzebowanie na opiekę pielęgnacyjną. Jeżeli dokonają tej oceny, no to muszę też zaplanować sobie działania tak, żeby te deficyty w pewien sposób na najwyższym poziomie, że tak powiem, uzupełnić, czyli planują te działania, wdrażają opiekę nad pacjentem. Poza tym też polega to na edukacji pacjentów, tak, żeby utrzymać ten stan zdrowia. No i poza tym, jakby to ująć słowa, to nie tylko świadczenia bezpośrednio przy pacjencie, to jest pielęgniarstwo. Pielęgniarki wykonują swój zawód też poprzez naukę zawodu, czyli szkoląc na uczelniach, tak, ucząc koleżanki przyszłe. Pielęgniarstwo to jest jeszcze, że tak powiem, praca w administracji, tak, na rzecz ochrony zdrowia. To są pielęgniarki, które prowadzą badania naukowe w dziedzinie pielęgniarstwa oczywiście. Coś, co potem daje nam wskazówki do tego, żebyśmy mogły swoją pracę wykonywać, znaczy posiłkować się wiedzą, tak? Poza tym pielęgniarstwo to jest też praca na rzecz samorządu. Pielęgniarki w samorządzie pełnią funkcję z wyboru, pracują na rzecz samorządu. Nie wiem, jeszcze wiele, wiele funkcji, które może w tym momencie nie przychodzą do głowy, ale pielęgniarstwo jest w różnych aspektach, że tak powiem, wykonywany jest ten zawód, tak?
Kontaktując się w ogóle z szeroko pojętą ochroną zdrowia, czy to idziemy do lekarza, naszego lekarza rodzinnego, tam też wiele, wiele zadań wykonuje pielęgniarka. Też idąc do specjalisty, towarzyszy w pracy lekarza też pielęgniarka. Trafiając na oddział, na izbę przyjęć do szpitala, na szpitalny oddział ratunkowy, są pielęgniarki, pielęgniarze, zapomnieliśmy o pielęgniarzach jeszcze, też trafiając na oddział, tam też panie pielęgniarki są. Trafiamy na blok operacyjny, są pielęgniarki anestezjologiczne, są pielęgniarki, które odpowiadają za instrumentarium. Trafiamy na oddział intensywnej opieki, są pielęgniarki anestezjologiczne, które dbają o nasze, czyli w całokształcie ochrony zdrowia, na każdym etapie, w każdym miejscu, panie pielęgniarki i pielęgniarze, żeby nam nie zostało to, że nie dyskredytujemy tutaj panów, którzy wybrali tą profesję i coraz częściej chyba już wybierają. Dużo panów jest, którzy pracują jako pielęgniarze?
Coraz częściej. Widać to po studentach, którzy przychodzą właśnie z uczelni na praktyki w oddziały, że już jest znaczna grupa, to są właśnie panowie. I bardzo dobrze, bo są takie obszary, gdzie jednak, że tak powiem, w kwestiach technicznych, tak, panowie są tacy, no, że tak powiem, niezastąpieni.
Są dobrymi pielęgniarzami.
Pielęgniarzami, tak.
A czym zajmują się położne? To pytanie kieruję do pani doktor Barbary Bebko.
To wszystko, co powiedziała pani Bożena, oczywiście położna również wykonuje. Przede wszystkim zgodnie z ustawą o pielęgniarkach i położnych. Jest to bardzo ważny dla nas akt prawny, który powstał bardzo dawno temu. Teraz następuje nowelizacja tego aktu prawnego, jeżeli chodzi o ustawę naszą. Ale położna przede wszystkim pracuje w obrębie kobiety i z kobietą i w obrębie noworodka. Czyli to są tak naprawdę oddziały położniczo-ginekologiczne, noworodkowe oraz jako położna środowiskowa. Również jest samodzielnym zawodem, tak jak zawód pielęgniarka.
Czyli panowie nie mogą być świadczenia zdrowotne dla panów nie mogą być udzielane.
Niestety nie. Na dzień dzisiejszy ustawa nam to zabrania, ponieważ w ustawie jest napisane jasno, że położna może opiekować się płcią męską do 8 tygodnia, czyli 2 miesiące
życia.
Noworodek zostaje przekazany pod opiekę pielęgniarki z POZ-u i to ona sprawuje nad nim opiekę jako płcią męską. Oczywiście dziewczynka nadal jest pod opieką położnej, ponieważ proszę pamiętać o tym, że kobiety, dziewczynki w różnym swoim okresie rozwoju powinny potrzebować pomocy położnej. W tym aspekcie to jest położna środowiskowa.
Czyli pracująca u lekarza, jakby w poradni lekarza rodzinnego i tam zajmuje się paniami, obejmuje swoją opieką panie i też panów do 8 tygodnia życia.
Tak.
Po 8 tygodniu życia pan już jest
pacjentem pielęgniarki POZ-u.
POZ-u, tak. To pytanie kieruję do obu pań. Czy kto może wykonywać zawód pielęgniarki położnej? Czy mówimy o jakiejś szczególnej predyspozycji do tego zawodu, czy...
Predyspozycje zapewne trzeba mieć, ale wykonywanie zawodu pielęgniarki jest uwarunkowane prawnie, tak? Określa to ustawa o zawodzie pielęgniarki położnej z 2011 roku, z 15 lipca i w myśl tej ustawy pielęgniarka mógł wykonywać swój zawód, musi przede wszystkim posiadać prawo wykonywania zawodu. Prawo wykonywania zawodu jest przyznawane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych i przyznawane jest osobom, które przedstawią świadectwo ukończenia lub też dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. Muszą te osoby posiadać pełnoprawność prawną. Osoby, które mają nieposzlakowaną opinię, No i osoby, które, że tak powiem, muszą też przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, tak? Czyli mogą, że spełniają ten wymóg.
Ale bardziej miałem na myśli takie predyspozycje.
Ja wiem, to są kwestie formalne, kto może. No
poszedłem.
Bo to nie wystarcza predyspozycja. Ja w tym kontekście chciałam powiedzieć, tak, że ja chcę być pielęgniarką, bo ja się potrafię opiekować i tak dalej. To jest, że to jest profesja, która musi być poparta dyplomem i musi być cały program, że tak powiem.
Jako dziecko poszedłem na badania, pobranie krwi, zemdlałem i tak mi się to spodobało, że postanowiłem zostać pielęgniarzem.
No ja też jako dziecko, że tak powiem, jak robiłam prace plastyczne, to właśnie rysowałam sobie pielęgniarkę z tacą, w białym czepeczku, w białym fartuszku. No i się okazało, że w sumie jak przyszłam do pracy, to już czepeczek to pozostał tylko jako symbol i w pracy żeśmy go nie używali, tak? Ale predyspozycje. No na pewno trzeba mieć tą empatię, być wrażliwym na ludzkie cierpienie, bo to jest taka podstawa, tak, jeżeli chodzi o pracę pielęgniarki. Trzeba chcieć pomagać ludziom. To jest, no myślę, że takie, no i być, że tak powiem, odpornym na stres, no bo jednak bynajmniej oddział, w którym pracuję, no to większość działań wiąże się z ratowaniem życia ludzkiego bezpośrednio, tak? Pacjenci są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, więc żeby po prostu sprawnie wykonywać swoje zadania, czynności, pielęgniarka musi być mieć ten czynnik odporności na stres. Co jeszcze takiego, jakie predyspozycje, tak? Bo chodzi o to w tym...
Czy w przypadku położnych takie same cechy, czy jakieś inne?
Znaczy w zależności, wydaje mi się, że gdzie ta pielęgniarka położna będzie pracować, tak? Mhm. Bo to absolwent, który kończy maturę, zdaje maturę, wybiera Wydział Nauk o Zdrowiu, wybiera kierunek pielęgniarstwa, położnictwa, no i tutaj czasami się zbija z taką rzeczywistością oddziału, z rzeczywistością, którą tak naprawdę dla niego jest bardzo obca, ponieważ no ten człowiek ma do czynienia z życiem ludzkim, ma do czynienia z największą wartością, jakie jest zdrowie ludzkie. Niejednokrotnie rozmawiając z położnymi, no, czy na przykład z pielęgniarkami, zastanawiają się, że chyba to nie jest do końca to, co sobie tak wyobrazili tak naprawdę, idąc na te studia, tak? Ta empatia, ta cierpliwość, ale również wstawienie się w sytuacji drugiego człowieka. Wydaje mi się, że stanie w tej sytuacji, bo ja mogę być zawsze też osobą chorą. Moja rodzina może być również pacjentem. I wyobrażenie sobie tego jest, wydaje mi się, też bardzo istotne. Że w każdej chwili my też możemy być. Czyli postawienie się w roli tego pacjenta. Myślę, że też dobre komunikowanie się, przekaz, ponieważ nie tylko pacjent, ale również też i rodzina pacjenta. Bo pacjent to jest jedno, ale w to też wchodzi też rodzina, która niejednokrotnie jest dla nas pomocna, jako dla zespołu terapeutycznego, ale no niestety niejednokrotnie ma inne wyobrażenie na temat czy hospitalizacji, czy na temat ewentualnie naszych metod zastosowanych, jeżeli chodzi o pielęgniarkę czy położną.
A przede wszystkim my jako pacjenci i ta rodzina jesteśmy w przeogromnym stresie, ponieważ mamy duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia i nie zawsze poradzimy, potrafimy sobie z tym poradzić, i co jest zresztą zrozumiale. Czego my jako pacjenci możemy oczekiwać od pań pielęgniarki? Bo tak i pań położnych za chwilę. Na przestrzeni lat te uprawnienia pań pielęgniarek zawodowe, one się rozwijają. W tej chwili, w ostatnim czasie słyszymy o wizytach w ogóle specjalistycznych pań pielęgniarek, ale też o wystawianiu recept. Więc te uprawnienia, możliwości, z którymi jakby przyczyny takie, dla którego możemy się zgłosić do pani pielęgniarki, nie musimy do lekarza rodzinnego, do lekarza specjalisty. Jak to się rozwijało w przestrzeni czasu, a też jakie nowe uprawnienia w tej chwili? Do czego jako pacjent mogę się zgłosić do pani pielęgniarki?
Myślę, że to tak uprawnienia były stopniowo rozszerzane, tak? Bo zarówno jedna ustawa o zawodzie pielęgniarki położnej, jak i druga poszerzyła, że tak powiem, kompetencje, uprawnienia i taką swobodę decyzyjności co do świadczeń takich pielęgnacyjnych. Ostatnimi czasy to przede wszystkim chodzi o to, że pielęgniarka ma możliwość ordynowania niektórych leków, tam z wyłączeniem leków, które mają określone substancje silnie działające, tak? Może je ordynować, wystawiać recepty, też materiały, znaczy środki, które są przeznaczone potem do dalszej pielęgnacji, czy w domu pacjenta, cewniki, materace przeciwodleżynowe. Tam jest cały wykaz, że tak powiem, które pielęgniarka może sama ordynować. Oczywiście jest to związane jako kontynuacja leczenia, tak, że co tam jeszcze poza tym? Może wykonać badanie fizykalne i może też udzielać porad. I te porady też są, wszystko to się wiąże oczywiście z tym, że musi posiadać określone kwalifikacje, kompetencje, co jest uwarunkowane w rozporządzeniu ministra zdrowia, że na poszczególnych poziomach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, że tak powiem, je nabywa, tak?
Czyli jakby no jest rzeczą upraszczającą, że nie musimy stać w kolejce do lekarza, aby uzyskać receptę. Tą receptę, jeśli to jest wystawia nam pani pielęgniarka, ale też jeśli potrzebujemy jakiegoś, powiedzmy, opatrunków specjalistycznych, które ta pani pielęgniarka w domu, czy też w poradni nam wymienia, nie musimy iść do lekarza, aby taki opatrunek receptę na taki opatrunek uzyskać, tylko to już pani pielęgniarka sama może taką receptę wystawić i my tylko i wyłącznie już ten, powiedzmy, realizujemy tą receptę w aptece i to przyspiesza, a też jakby odciąża lekarza specjalistę czy lekarza rodzinnego. A jak jest w przypadku pań położnych? A może tak, przecież trochę ciekawość, czy też panowie są w zawodzie położnych?
Jeżeli chodzi o Białystok, to tak, mieliśmy jednego położnego, który studiował Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek położnictwo. Obecnie pracuje na uniwersytecie, czyli tak naprawdę w swoim zawodzie, bo uczy przyszłe pielęgniarki, przyszłe położne. Nie pracował nigdy na oddziale. To wiem, dlatego że też prowadzę zajęcia, miałam z nim, że tak powiem, spotkałam się z nim. Ostatnio rozmawialiśmy, na oddziale nie pracował, jeżeli chodzi o w Polsce, tak? Jeżeli chodzi o, może tutaj dodam to, co powiedziała również pani Bożena, jeżeli chodzi o samodzielność zawodu pielęgniarki czy też położnej, to Ministerstwo Zdrowia wyszło naprzeciw, jeżeli chodzi o nadaniu pewnych kompetencji dla nas i możemy od 19 roku udzielać właśnie samodzielnych porad, ale to są porady w obrębie diabetologii, w obrębie kardiologii, w obrębie chirurgii, porady położnicze i ginekologiczne. Wydaje mi się, że tak naprawdę nasze społeczeństwo nie do końca ma wiedzę, że mając możliwość kontaktu z lekarzem, który jest wiodącym, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową danego pacjenta, ale ma również możliwość spotkania się z pielęgniarką, co daje takie holistyczne podejście do tego pacjenta. Zwiększa jego potencjał, jeżeli chodzi o zdrowienie. Więc nawet ta audycja, dziękuję bardzo, że pan prowadzi taką audycję, to społeczeństwo powinno mieć tą wiedzę. Skraca kolejki na przykład, może skrócić kolejki do tego lekarza, prawda? My pracując w zespole interdyscyplinarnym, bo to nasz jest zespół, jest to lekarz, jest to pielęgniarka, jest to właśnie położna, powodujemy to, że tego pacjenta widzimy w sposób taki bardziej szerszy, tak? I wydaje mi się, że wówczas pacjent ma możliwość szybszego powrotu do zdrowia, do pracy, do rodziny. na przekroju wieków, bo jeżeli mówimy o zawodzie położnej, to już w Starym Testamencie jest wspomniane, że była położna, że położna przyjmowała porody. Również Arystoteles... Tak, Arystoteles też również wspomina o położnej, o sobie, nie mówił o położnej, tylko mówi o sobie, o kobiecie, która przyjmowała porody, która miała ogromne doświadczenie i ogromną prestiż w tamtejszych czasach. W Europie położna się pojawiła tak naprawdę we Francji i w Niemczech, to były w XVII wieku. W Polsce pierwsza szkoła to była we Lwowie w 1773 roku, a w Krakowie pierwsza bardzo dobra szkoła była na przełomie XVIII-XIX roku. Później po II wojnie światowej niestety nastąpił troszeczkę zwrot, jeżeli chodzi o pracę położnej, ponieważ wówczas powstały tak zwane izby porodowe, no i były oddziały. Nastąpiła ogromna medykalizacja porodu. Wszedł również też ginekolog jako płeć męska. Naprawdę w literaturze mówi się o płci męskim, jeżeli chodzi o ginekologów w tamtych czasach, tuż powojennych czasach. Obecnie trend się diametralnie zmienił. Wychodzimy z tej medykalizacji, wchodzimy w zupełnie inny obszar, czyli naturalne podejście do aspektu porodu, ciąży. I do tego jest właśnie położna przygotowana. Położna samodzielnie może prowadzić ciążę, może samodzielnie prowadzić poród fizjologiczny. Mówimy oczywiście o fizjologicznym ciąży i o fizjologicznej porodzie. Od jakiegoś czasu jest otwarty dom narodzin w Warszawie, gdzie tylko i wyłącznie pracują położne. I to położne od samego początku, czyli od przyjęcia pacjentki do wypisu, sprawują opiekę nad taką kobietą. Więc ten zarys historyczny położnej był taki bogaty, tak mi się wydaje.
A jak w takiej sytuacji ma się przy porodzie, no wiadomo, że wiąże się to, oczywiście dążymy do naturalnych porodów, natomiast analgezja porodu to jest jakby no, ból towarzyszący, a jednocześnie no, ból, który powoduje dyskomfort. Czy w tym przypadku, jeśli są tylko same panie położne, czy mamy jako pacjentki rodzące mają szansę na analgezję porodu?
Oczywiście tak, dlatego że to jest tylko pewna alternatywa. Oczywiście są porody tak zwane rodzinne. W szpitalu klinicznym realizujemy takie porody. Pacjentka, towarzyszy jej osoba towarzysząca, to nie musi być zawsze mąż, ojciec dziecka, to może być również przyjaciółka, mama, osoba zaufana, tak? I pacjentka sama wybiera, czy chce rodzić bez znieczulenia, czy rodzi ze znieczuleniem. O tym mówi bardzo ważny dokument dla położnych i w ogóle dla pacjentek, standard opieki okołoporodowej, gdzie jest krok po kroku, czyli tydzień po tygodniu mamy informację, co takiej pacjentce ciężarnej powinniśmy, co jej się należy, tak w cudzysłowie można powiedzieć. I tak samo przy czasie porodu. Jeżeli ona chce mieć znieczulenie, oczywiście ma do tego prawo, a my jako podmiot leczniczy, który realizujemy zadania Ministerstwa Zdrowia, powinniśmy to uszanować. Oczywiście to są dodatkowe elementy, dlatego że na taką salę powinien również wkroczyć lekarz, anestezjolog, położna z odpowiednimi kwalifikacjami. Pacjentki powinny same wybierać, jak chciałyby rodzić.
Czy jakieś dodatkowe kompetencje w ostatnich latach położne nabyły? Coś, co możemy, powiedzmy, takie jakby, co zrewolucjonizowało. My mamy wiedzę o kursach, o specjalizacjach. Takie nowum, które, powiedzmy, dla nas pacjentów, dla słuchaczy też Radio Ortodoksja, mogą być taką rzeczą nieoczywistą, że panie położne mogą to robić. Recepty chyba są takim, czy też panie mogą...
To jest w tym samym zakresie, pielęgniarki położne, recepty też mogą wypisywać, oczywiście w zależności od kwalifikacji pielęgniarki. Również mogą udzielać samodzielnie porad laktacyjnych dla pacjentki w domu już, nawet na oddziale. Pacjentka, która rodzi, ma też zgodnie z standardem opieki okołoporodowej, ma możliwość mieć spotkania się z położną laktacyjną, która tak naprawdę powinna nauczyć pacjentkę, w jaki sposób naturalnie karmić. Taka pacjentka jest przekazywana do położnej środowiskowej i tam ciąg dalszy takiej opieki sprawowanej nad i pacjentką, i noworodkiem się odbywa. Czyli ta porada laktacyjna to nie jest tylko i wyłącznie tu i teraz, czyli na przykład na noworodkach, ale również w czasie całej laktacji, którą pacjentka ma, czyli czasu karmienia, a to może być nawet i do drugiego roku życia, zgodnie z zaleceniami WHO-skimi.
Pytanie kieruję do pani Bożeny Mikiewicz. Co pielęgniarka może zrobić bez zlecenia lekarskiego? Jakie świadczenia medyczne możemy oczekiwać, żeby nie czekać do lekarza? No, wystawi nam receptę, jeśli to będzie przedłużone. Co jeszcze może pielęgniarka nam...
W zakresie świadczeń zapobiegawczych to na pewno edukacja, tak? Czyli edukacja pacjenta i jego rodziny, jeżeli chodzi o chorobę, o cukrzycę. W zakresie właśnie zdrowia psychicznego to edukacja osób, które mają problem z uzależnieniami. Tutaj pacjent i rodzina. To jeżeli chodzi o zapobiegawcze, jeżeli chodzi o diagnostyczne, to między innymi, to wcześniej wspomniałam, wykonywanie badań fizykalnych, między innymi monitorowanie poziomu znieczulenia. Jeżeli chodzi o lecznicze, no to tutaj mamy to, co jest ostatnimi czasy, że tak powiem, pielęgniarki ostatnimi laty bardzo nabyły duże umiejętności, duże doświadczenie, kwalifikacje odnośnie leczenia ran, tak? I, że tak powiem, w tej dziedzinie mają uprawnienie, że mogą dobierać same właśnie metody leczenia ran. Jest to trochę takie, jakby to powiedzieć, nie do końca doprecyzowane prawnie, bo czasami, jeżeli chodzi o ranę chirurgiczną, to trochę obawiają się, że wyjdą poza swoje kompetencje, tak? No bo za nią odpowiada chirurg, wchodzi ona w jakieś okolice, jamy ciała, coś jest... Wiadomo, że to jest takie dosyć płytkie, ta granica między tymi kwalifikacjami, a wykroczeniem poza. Ale tak czy inaczej, pielęgniarki otwierają właśnie swoje gabinety, gdzie doradzają pacjentom, jak radzić sobie z tą raną. Oczywiście wszystko jest uwarunkowane tym, że mają ku temu odpowiednie kwalifikacje, tak?
Bardziej tutaj miałem na myśli, powiedzmy, rany przewlekłe przy owrzodzeniach podudzi, w stopie cukrzycowej.
Stopa cukrzycowa, tak, ale często też rany pooperacyjne, które różnie się goją, tak? Także pacjent, jak wychodzi do domu, ma z tym problem. Pielęgniarki współpracują, wiadomo, że w tych kwestii z lekarzami, tak? Bo to jest na tej zasadzie, że ona ma prawo co do tego, żeby dobrać rodzaj opatrunku i metodę leczenia rany, ale współpracuje z lekarzem. Jeżeli coś wymaga konsultacji, no to odsyła do lekarza, chirurga, współpracuje razem w tej kwestii. Co jeszcze takiego w kwestii...
Jak w przypadku pań położnych, no porada laktacyjna rzeczą jest oczywistą, też jakie dodatkowe takie kompetencje, które mogą panie zaskoczyć, bo ten pan do 8 roku, tygodnia życia, to raczej no, myślę, że się nie zorientuje, że czy jest pod opieką pani położnej, czy pani pielęgniarki. Czy nowe uprawnienia, które jakby dają możliwość szerszej opieki nad paniami?
No to prowadzenie fizjologicznego porodu. Kiedyś no, praktycznie poród był nie tyle zmarginalizowany, jeżeli chodzi o farmakoterapię, ale było tam dużo obszarów, jeżeli chodzi o pracę lekarza. Teraz, jeżeli mamy do czynienia z typowym porodem fizjologicznym, to tylko i wyłącznie przy takiej pacjencie jest tylko i wyłącznie położna. Oczywiście czuwa lekarz, który w danym jest na dyżurze, ale to położna odpowiada, jeżeli chodzi o efekt, że tak powiem, i etapy postępowania przy porodzie. Jeżeli mamy do czynienia z porodem fizjologicznym i noworodkiem fizjologicznym, czyli noworodkiem donoszonym, który w skali Apgar został oceniony w punktacji dobrej lub też bardzo dobrej, to bezpośrednio opiekę sprawuje położna na oddziale noworodkowym. Czyli ona podejmuje decyzję, przyjmując takiego noworodka na oddział, gdzie on będzie leżał. Oczywiście wykonując pewne czynności, które należy wykonać, jak na przykład pomiary antropometryczne, czyli wymiary noworodka, zważenie noworodka, ale sam pobyt noworodka, czy to będzie na danym oddziale, czy może przekazać do matki na rooming in, czyli matka ma bezpośredni kontakt, decyduje o tym położna. Wydaje mi się, że to są bardzo ważne aspekty, aczkolwiek nie do końca położne, może zdają sobie z tego sprawę, że to taka jest odpowiedzialność, tak? Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z najmłodszym, z najmniejszym pacjentem, który nie powie, że mu boli noga lub też głowa. Więc te wszystkie obserwacje, które mogą zaistnieć w przeciągu kilku godzin, jeżeli chodzi o ten okres poporodowy, no położna musi, powinna zaobserwować i wtedy wkracza lekarz neonatolog i już przejmuje jak gdyby pewną taką kompetencję jego jako lekarza.
Ale tak troszeczkę jakbyśmy powrócili, tak cofnęliśmy się kilkadziesiąt, może i więcej lat, gdzie rzeczą naturalną było, że panie położne odbierały naturalne porody. Na izbach porodowych to nie wszyscy jakby trafiali do szpitali wysokospecjalistycznych, gdzie oddziały położnicze były, rodziło się w poszczególnych, nawet mniejszych miejscowościach, gdzie nie było szansy na to, aby był lekarz specjalista, w ogóle lekarz, więc te fizjologiczne porody, więc znowuż myśmy teraz jakby wróciliśmy do takiej, do naturalnej...
Do korzeni.
Dużą rolę przykłada się w tej chwili do laktacji. I rola, myślę, że no, pań położnych jest w tym względzie nieoceniona, bo to one w kontakcie też radzą paniom, młodym matkom, jak najlepiej zadbać o to, aby ta laktacja była no, obfita. I też, żeby nasze dziecko nie głodowało, dostało ten poród. Czy jakieś wskazówki takie szczególne dla młodych mam można by przekazać naszym słuchaczom?
Znaczy, wydaje mi się, że trzeba tutaj zacząć od początku, czyli na przykład od szkoły rodzenia. Ewentualnie spotkanie się z położną środowiskową, która w ramach swoich kompetencji może udzielać porad tych związanych z ciążą. W tych dwóch obszarach, czyli w szkole rodzenia, tam położna przekazuje, bo to one prowadzą szkołę rodzenia, w szpitalu klinicznym mamy taką szkołę rodzenia, przekazuje informacje dotyczące prawidłowości w żywieniu noworodka odnośnie technik karmienia i związanych z tych ewentualnie patologii. Dalej informacją, którą jeżeli chodzi o laktację, przekazuje położna laktacyjna, która jest na noworodkach. Najważniejsze informacją, którą możemy przekazać dla pacjentki, to jest przede wszystkim uwierzenie w siebie. Naprawdę. Uwierzenie w siebie i w to, że się nam uda. Bo tak naprawdę karmienie piersią troszkę zaczyna się też od głowy, od jej takich mocnych stron. I te mocne strony, które my powinniśmy zauważyć u pacjentki, to jesteśmy my położne. My mówimy, dasz radę, potrafisz, trudności są, ale są po to, żeby je ewentualnie zminimalizować albo w ogóle tych trudności może nie być. I oczywiście ważne aspekty dotyczącego prawidłowego żywienia przekazujemy w formie edukacji, różnego rodzaju broszur. To pacjentka u nas otrzymuje.
Jak pani położna, jako doradca laktacyjny, jest bardzo skuteczna i pani ma za dużo mleka. Czy mamy na to jakiś sposób?
Tak, mamy sposób. Od niedawna, od stycznia otworzyliśmy bank mleka kobiecego, ponieważ no nie każda mama może karmić pokarmem swoim z różnych przyczyn. Z przyczyn niezależnych od siebie. A dziecko, wcześniak, czy na przykład noworodek chory, powinien być żywiony tym optymalnym, najlepszym pokarmem. To oprócz oczywiście pokarmu matki, tym drugim z wyboru powinien być mleko z banku mleka kobiecego. Zachęcam panie, jeżeli mają za dużo pokarmu, aby się podzieliły tym mlekiem. Jest nazywane białą krwią. Oczywiście krew jest rzeczą nadrzędną, ale no, mleko matki również. Bank mleka funkcjonuje, mamy już pierwsze dawczynie, już karmimy tym mlekiem pierwsze wcześniaki, które u nas się rodzą. Przybierają na wadze, mają się dobrze. Oczywiście musi być na to spełniony szereg, rygorystycznie do tego podchodzimy, od wywiadu poprzez badania tego mleka, ale również i zgodę matki, dla którego to mleko przekażemy noworodkowi.
Czyli to mleko jest dedykowane dla wcześniaków i noworodków chorych. To nie ma tak, że my możemy, powiedzmy, sobie zamówić takie w banku mleka mleko, bo nie chcemy karmić własnym mlekiem.
Na dzień dzisiejszy nie ma takiej w ogóle możliwości. A co przyniesie nam jutro? Nie wiem.
Zawsze są jakby dużo kontrowersji, są zalecenia lekarskie, a panie pielęgniarki lub położne mówią, a ja nie mogę tego wykonać. Jakie to są, czy takie no, jakby problemy na styku lekarz, pielęgniarka, jako lekarz, ja też jakby z dużym zainteresowaniem posłucham. Myślę, że nie tylko nasi słuchacze.
Znaczy zdarzają się sytuacje, kiedy, znaczy pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, jeżeli wykracza to poza jej kompetencje, kwalifikacje, tak, więc może odmówić. No jeżeli coś jest niezgodne z jej sumieniem, ale warunek jest taki, że nie może tego zrobić, kiedy odmowa tego zlecenia mogłaby spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. I zawsze w przypadku odmowy musi być to bezpośrednio poinformowany lekarz, który wydał to zlecenie, tudzież pielęgniarka, osoba przełożona, tak? Zawsze powinno być to wpisane w dokumentację medyczną pacjenta. Może odmówić wtedy, kiedy sytuacja zdrowotna pacjenta od czasu wystawienia zlecenia do realizacji się zmieniła, tak? Czyli zadziały się jakieś takie czynniki, że wykonanie tego zlecenia spowodowałoby niekorzystny wpływ na stan zdrowia pacjenta. Na pewno to nie wygląda w ten sposób, że mówi, że ja odmawiam, nie wykonam, tylko po prostu informuję, tak, lekarza, że tutaj, nie wiem, mam pacjent zlecony na przykład wlew z chlorkiem potasu, tak, a poziom z ostatnich badań wychodzi, że jest wysoki, więc informuję, że ten poziom jest taki i taki, wtedy lekarz po prostu to koryguje. To, czyli w ten sposób jest, że jest po prostu czujna, no bo musi być czujna, bo taką samą ponosi odpowiedzialność, tak. Lekarz źle wpisze, bo ma prawo, znaczy zdarzają się pomyłki, bo to jest chyba ludzkie, tak, że może coś omyłkowo źle wpisać. Pielęgniarka, wykonując to błędnie, ponosi taką samą odpowiedzialność, więc pielęgniarka poniekąd weryfikuje wpis, który jest w dokumentacji pacjenta. Czy są jeszcze jakieś przypadki, gdzie...
Jak w przypadku pań położnych, czy
to te, samo.
To, tak, takie
tak,
same są.
Dlatego, że to reguluje prawo, ustawa o pielęgniarkach i położnych, jedną i drugą grupę zawodową.
Czy możemy w jakiś sposób taki skrótowy określić obowiązki pielęgniarki, położnej? Czy panie mają to w jakiś sposób określone jako swój samorząd, czy te jakby taki kodeks obowiązków, to co panie muszą, a to co tylko chcą?
No na pewno to, że pielęgniarka musi z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, tak? Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W oparciu o prawa pacjenta, w oparciu o kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. I pielęgniarka, która jest czynna zawodowo, powinna się ustawicznie kształcić, żeby pracować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Dlatego, że medycyna postęp jest tak szybki, że nie można się zatrzymać, bo w tym momencie, gdy stoimy, no to tak można by powiedzieć, że się cofamy. Więc w trosce o bezpieczeństwo pacjenta i rzetelności swoich właśnie działań, no to, że tak powiem, no musi ustawicznie się kształcić, tak? My wychodzimy naprzeciw jako szpital, organizujemy takie szkolenia, tudzież w szpitalu, czy też wewnątrzoddziałowe, które są obowiązkowe dla personelu po to właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla personelu i zapewnić bezpieczeństwo dla pacjenta poprzez kształcenie.
W przypadku zawodu lekarza my później mamy cały cykl kształcenia podyplomowego, czyli robimy specjalizacje, różnego rodzaju kursy doskonalące. Jak w przypadku pań położnych, pań pielęgniarek jest, jak to się odbywa i czy też jakby są możliwości takiego dalszego kształcenia?
Na dzień dzisiejszy mamy 4 formy kształcenia podyplomowego. Jest to kurs specjalistyczny, kursy kwalifikacyjne, specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa i kursy różnego rodzaju dokształcające. I pielęgniarka położna, właśnie mając na uwadze to ustawiczne kształcenie, które jest wpisane w nasz zawód, ustawę, powinna podnosić swoje kwalifikacje. Chyba zawód lekarski ma coś takiego jak punkty edukacyjne. My na dzień dzisiejszy nie posiadamy, jak gdyby nie jesteśmy do tego zobligowani do zbierania tych punktów edukacyjnych, czyli jak gdyby udokumentowania, że odbyliśmy te kształcenie, ale Naczelna Rada już przymierza się do trochę innego podejścia do tego ustawicznego kształcenia właśnie poprzez zbieranie tych punktów i udokumentowywanie. Prawdopodobnie raz na 5 lat będą weryfikowane kwalifikacje pielęgniarek i położnych, czy podnosiły swoje kwalifikacje. Kwalifikacje to przede wszystkim wiedza, ale to też i bezpieczeństwo pacjenta.
Takie pytanie, które już tak by przebrzmiało w naszym jakby spotkaniu. Czy pani pielęgniarka może zastąpić panią położną, a położna pielęgniarkę?
Nie. W moim zdaniu niestety nie. To są 2 odrębne zawody.
Są 2 różne profesje.
Samodzielne, które mają trochę inny tok kształcenia, aczkolwiek na Wydziale Nauk o Zdrowiu, ale 2 wydziały, wydziały pielęgniarskie i wydziały położnicze. Jeżeli chodzi o położną, to w obszarze zajęć, wszystkich praktycznych ćwiczeń letnich, to student ma obszary położniczo, noworodkowo, ginekologiczne i POZ, no a pielęgniarka pozostałe, które tutaj nie wymieniłam.
Co sprawia, że zawód zarówno pielęgniarki, jak i położnej jest takim zawodem samodzielnym, niezależnym do lekarzy?
Co to sprawia?
To znaczy tak, dzięki ustawie o zawodzie pielęgniarki położnej, zarówno tej z 1996 roku i kolejnej z 2011 roku, pielęgniarki zyskały, jakby to powiedzieć, większy zakres, jeżeli chodzi o autonomię w wykonywaniu różnego rodzaju świadczeń, tak? Czyli stały się zawodem samodzielnym. I od tego czasu nie są postrzegane przez pryzmat tylko i wyłącznie zleceń lekarskich. Także zawód pielęgniarki to jest profesja wyuczona. Tak jak powiedziałam wcześniej, pielęgniarka jest zobligowana do tego ciągłego ustawicznego kształcenia. Pielęgniarka stała się raczej takim współpartnerem, jeżeli chodzi o współpracę, tak, z lekarzem. Bo myślę, że jej wiedza, jej obserwacje, to, że ma kontakt z pacjentem przez 24 godziny w 7 dni w tygodniu, bo nie już tak to wygląda, tak? Więc to, co zaobserwuje, jej spostrzeżenia są na tyle, że tak powiem, rzetelne i kompetentne w oparciu o jej wiedzę, że lekarze no, dostrzegają w nas, że tak powiem, partnerów w pracy, tak? Mamy swoją działkę, że tak powiem, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo. Wykonujemy zlecenia lekarskie, ale wykonujemy je na podstawie, lekarz nam daje zlecenie, my je realizujemy, ale w oparciu o własną wiedzę, własne doświadczenie. Nie daje nam konkretnych wskazówek, jak ty to masz wykonać, tak? My musimy tę wiedzę posiadać. I to zlecenie lekarskie na etapie diagnozy, czyli przygotowania pacjenta do poszczególnych badań, na etapie terapii, czyli czy to podłączenie kroplówki, czy też podłączenie płynu infuzyjnego, pielęgniarka ma wiedzieć, musi mieć wiedzę na ten temat, czy też w kwestii rehabilitacji i tak dalej, tak? No bo zlecenia w tych obszarach lekarz nam, że tak powiem, wydaje, wpisuje, my je wykonujemy, ale w oparciu o tą wiedzę, którą nabyłyśmy w toku kształcenia. Także myślę, że z tego względu, znaczy no jesteśmy no, z zawodem samodzielnym, bo to nie jest tak, że lekarz stoi i nas pilnuje, my musimy mieć wiedzę na ten temat.
I możecie panie wystawić receptę, co dla pacjentów z naszej audycji myślę, że jest taką jedną z no, ważniejszych takich cech, bo to, że kwestia też różnego rodzaju produkty mogą być zaordynowane przez panią pielęgniarkę, panią położną i nie musimy oczekiwać w kolejce do lekarza. Czy coś szczególnego jeszcze u pań położnych tutaj?
No położna towarzyszy kobiecie od narodzin do śmierci i uczestniczy chyba w najcudowniejszym momencie jej życia, czyli życia, pojawienia się tego życia nowego. I wydaje mi się, że to daje dla położnej takiego wyjątkowości zawodu. Ja wiem, że tutaj siedzę koło koleżanki, koło pielęgniarki, ale wydaje mi się, że cud narodzin, cud pierwszego krzyku młodego człowieka jest, o, głos drży, co dużo ukrywać, jest niezapomniany, tak.
I tym oto akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję, a moim i państwa gośćmi były pani doktor Barbara Bebko, położna ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz pani Bożena Mikiewicz, pielęgniarka z tegoż samego szpitala. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Pytanie do specjalisty.